4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Witam Państwa. Paweł Krzemiński. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Po raz 1528 spotykamy się pod tym szyldem. Nocne Światła 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. O tej porze zaczynamy tuż po 11 wieczorem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Jak zawsze od blisko 10 lat tam zapraszamy, gdzie znajduje się forum wymiany myśli dla świetlików. Pod pierwszym postem od góry, na profilu Radia Plus. Tam czekam i miło nam będzie spotkać się z Państwa opiniami, komentarzami, myślami, także z doświadczeniami, wątpliwościami być może. Zapraszamy. Tam jest na to miejsce. Tam jest miejsce na współtworzenie kolejnych wydań Nocnych Świateł, do czego także dzisiaj Państwa zapraszam. Bo tym razem w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o środowisku wychowania dzieci. Nawet jeżeli dzieci sami nie mamy, no to kiedyś dziećmi byliśmy, a więc każdy doświadczenie jakieś ma w tej kwestii, to też tym chętniej, mam nadzieję, Państwo będziecie uczestniczyć nie tylko uchem i przeżyciami, które z tym się wiążą, dzięki uchu otwartemu na to, o czym tutaj będziemy rozmawiać, ale także zapraszam do dzielenia się swoimi przeżyciami, wspomnieniami, czy doświadczeniami, czy to jako dziecka, czy jako rodzica, a być może także wychowawca albo osoby, która pracuje z dziećmi. Gośćmi Nocnych Świateł i zarazem współtwórcami cyklu Bo tak nas wychowano są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, którzy dzisiaj są naszymi ekspertami. Beata Janowska, witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I równie serdecznie witam Bogdana Janowskiego, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, to jest tak, że zapomniał wuj, jak cielęciem był i często nasze rodzicielskie błędy, jakie popełniamy, biorą się właśnie między innymi stąd. To taka dosyć prosta diagnoza, ale kto wie, czy gdybyśmy naprawdę dobrze pamiętali to, ile przechodziliśmy w życiu, w tym dziecięcym życiu, katuszy, bo rajstopki nie tego koloru kazano nam założyć do przedszkola, albo ktoś miał taki znaczek no pamiętacie, były szafki, zamiast numerków były tam różne symbole. Ja mojego nie akceptowałem i do dzisiaj nie akceptuję. Łopatka to jest coś, co wywołuje dreszcz i nerwowe zachowania z mojej strony, kiedy przypomnę sobie to upokorzenie, że nikt nie chciał się zamienić, nikt nie chciał dać mi innej szafki, bo ja nie chciałem mieć łopatki. Jakikolwiek inny symbol był dobry, ale łopatka była po prostu beznadziejna i do dzisiaj naprawdę no, ten syndrom łopatki za mną się ciągnie od przedszkola. Ale zanim do przedszkola dojdziemy, to te pierwsze lata, chociaż niektóre dzieci nie chodzą do przedszkola, rodzice decydują się na wychowanie ich w domu, bo rodzina to jest to pierwsze i zasadnicze środowisko, bez względu na to, ile dziecko ma lat, czy 5, czy 70, to zawsze rodzina jest tym pierwszym i najważniejszym środowiskiem, z którym styka się dziecko. No i właśnie, tutaj rodzina rodzinie nierówna. Dlatego tutaj Wam jako specjalistom oddaję już głos, żebyście przeanalizowali te środowiska przeróżne, rodzinne w spektrum no, też właśnie przeróżnych możliwości, z jakimi dziecko może się zetknąć, jeśli chodzi o konfiguracje rodzinne, ale również tego, co to ze sobą niesie, jakie może mieć konsekwencje.
Coraz częściej dzisiaj mamy do czynienia z tym, że rodzina nie jest pełna. Kiedy patrzę w szkole, to zazwyczaj w klasie połowa dzieci to są dzieci, które są wychowywane w rodzinie niepełnej. Coś, co za naszego dzieciństwa było bardzo dużą rzadkością, dzisiaj jest już takim zjawiskiem powszechnym, można by powiedzieć. I tutaj ważne jest to, że czy ta rodzina jest pełna, czy ona jest niepełna, to ona może być rodziną wspierającą i może być rodziną, która wspierającą nie jest. Bo chcę powiedzieć, że rodzina to również dziadkowie, to również ciocie, wujkowie, to również przyjaciele rodziny. Rodzina taka rozumiana w szerszym aspekcie. Czasem bardzo trudno jest w takich rodzinach, które są niepełne, widać wyraźnie, że na przykład nie ma tam ojca. Że jeżeli nie ma tam mężczyzny, który zastąpi ojca, to gdzieś jest to bardzo trudne, szczególnie dla chłopców, powiedziałabym. Ja widzę, jak ci chłopcy, którzy wychowywani są tylko przez matki, potrzebują męskiego autorytetu. I to jest duży problem. Natomiast jeżeli mówimy o rodzinach pełnych, to i zresztą wszystkich rodzinach, pełnych, niepełnych, czy tych zrekonstruowanych rodzinach, to najważniejsze, że ta rodzina musi być rodziną wspierającą. I chcę powiedzieć, że bardzo dużo rodzin, chociaż jest pełnymi rodzinami i wygląda, że tak powiem, pozornie, że to jest bardzo dobra rodzina, to często jest to rodzina dysfunkcyjna z różnych powodów tak naprawdę. I zdarzają się w tych rodzinach niestety zachowania przemocowe, zaniedbania, uzależnienia, również choroby, w tym psychiczne. I chcę powiedzieć o tym, że to też jest bardzo w tej chwili taki nowy temat. Na szczęście zajmujemy się nim i gdzieś staramy się uświadamiać rodzicom powagę ich pracy rodzicielskiej, ale również misję, tak, ale również społeczeństwu, że społeczeństwo też ma reagować, jeżeli taka rodzina jest patologiczna, jeżeli ona jest dysfunkcyjna. Jakby coraz trudniej jest ukryć się za pozorami dobrej rodziny, można by powiedzieć. Bo w szkołach również, w przedszkolach pracuje coraz więcej specjalistów i rozpoznają zazwyczaj te oznaki po prostu gdzieś, takie, które niepokoją. Zaczynają też i próbują pracować z rodzinami. Chociaż przyznam, że jest to bardzo trudne, dlatego że nie wszystkie rodziny chcą podejmować pracę. Nie wszystkie rodziny chcą tej pomocy. Bardzo jest takie duże przekonanie, że do rodziny nie powinien się nikt wtrącać. Takie przyzwolenie na to, że w rodzinie może źle się dziać, ale to jest sprawa rodziny. A dzieci są własnością rodziców. W związku z tym nie należy się wtrącać, nie należy tym dzieciom pomagać. Ja też myślę sobie o tych rodzinach niepełnych, ponieważ pracuję w szkole integracyjnej, najbardziej dotyka mnie los dzieci z niepełnosprawnością. I to jest taka sytuacja, że no niestety często matki zostają z dziećmi, które są niepełnosprawne. I to jest duży ciężar, duże obciążenie i powiedziałabym, że duża trudność. Wiele środowisk, wiele osób nie chcę takiego stwierdzenia, że na przykład to jest samotna matka. W tej chwili przyjmuje się takie określenie, wiele osób mówi matka samodzielna. Natomiast myślę sobie, że to jest bardzo takie jednostkowe, że jedna matka czuje się samodzielna, druga zwyczajnie czuje się samotna. I tutaj też myślę o tym, że tak jak mówią...
To jest określenie neutralne, tak?
Tak.
A jedno i drugie coś tam opowiada, jakąś historię.
Zdecydowanie tak. Ale to tak jak w tych plemionach mówiło się, że dziecko, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska, to myślę sobie, że właśnie ważne jest to, żebyśmy my wszyscy gdzieś wzięli odpowiedzialność za wychowywanie dzieci. Paweł, ty powiedziałeś na początku, że są ludzie, którzy rzeczywiście tych dzieci nie mają, biologicznych, swoich własnych, ale ja pamiętam z mojego dzieciństwa taką sytuację, że ludzie w ogóle, społeczeństwo do dzieci odnosiło się z wielką serdecznością.
Mhm. Na przykład, mieliśmy ciocie różnego rodzaju tam.
Tak, takie sąsiadki.
Sąsiadki, które były życzliwe, które zawsze się zajęły.
Mhm. Można było dostać kanapkę od sąsiadki, tak. Albo na przykład sąsiadka mogła wytrzeć dziecku na podwórku nos i to było takie zwyczajne po prostu.
Jak się poza tym podwórka dziecko, funkcjonowało, od tego tak, zacznijmy, tak. Prawda? Nie były parkingami dzikimi, bądź bardziej uporządkowanymi, tylko tam po prostu były dzieci.
Tak. I wiecie co? I na przykład z racji tego, że pracuję w szkole, to ja mam takie też obserwacje, co się dzieje, kiedy do autobusu, jadąc na wycieczkę, wsiada grupa dzieci, starszych lub młodszych, czasami przedszkolaków, I co się dzieje? I autobus zaczyna, o rany, tak jakby szarańcza ich obsiadła.
No ale też dzieci się, ponieważ nie mają podwórek, to natychmiast z tego autobusu robią sobie podwórko. To, co się powinno dziać gdzieś tam, w jakichś warunkach, powiedzmy, takich, no, jak to powiedzieć, no jak na boisku, czy na podwórku, czy w lesie, nie wiem, gdzieś tam, no to się przenosi do autobusu, no bo oni nie mają innej możliwości. No w szkole też im nie wolno, tak?
To znaczy, wiesz, Bogdanie, to jest tak, że ja zgadzam się z tobą, że rzeczywiście czasami dzieci zachowują się głośno, ale nawet jeżeli one zachowują się cicho, to zdecydowanie te dzieci, które kiedyś były radością i nie przeszkadzały, teraz no, zaczynają zawadzać.
Nigdy nie zawadzają i nie przeszkadzają.
Ja mówię o oglądzie społecznym, mówię o reakcjach po prostu ludzi w autobusie.
Ja wiem.
Więc myślę sobie o tym, że po prostu gdzieś tutaj, no też nasz stosunek do dzieci pewnie jako społeczeństwa też się zmienia. Może dlatego, że chcemy być bardziej wygodni i jakoś też tak myślę sobie, że nie patrzymy na te dzieci już tak może z taką radością wielką. Chciałabym też jeszcze powiedzieć o rodzinach patchworkowych. Coraz więcej jest tych rodzin takich zrekonstruowanych, rodzin patchworkowych. My też mamy je w mediacjach. I to się robi bardzo taka piętrowa sytuacja i bardzo trudna, kiedy w rodzinie pojawiają się dzieci moje, twoje i nasze. Kiedy też to jest ogromne zamieszanie w tym rodzeństwie, które też musi się jakoś w tej sytuacji odnaleźć. I kiedy jest...
Kto jest kim dla kogo, tak?
Kto jest kim dla kogo.
Jest nowy tatuś, nowa mamusia, nowa siostra, nowy brat. Jak to jest właściwie? Kto jest kto?
Tak, i to też są bardzo takie nowe, powiedziałabym, zjawiska i też dużo łatwiej jest w tych rodzinach też o takie problemy, jak na przykład wyróżnianie kogoś, albo na przykład takie poczucie, że jakieś dziecko czuje się gorsze w tej rodzinie, łatwiej też o konflikty. Też ludzie czasami mają takie, no są pewni zapału, że taką rodzinę stworzą, natomiast potem okazuje się, że czasami po prostu trudno o akceptację cudzych, na przykład dorastających, pyskujących dzieci.
No tak, tylko mówisz o jakby takim oglądzie teoretycznym, tak? No bo kiedy to jeszcze się nie wydarzyło, no to łatwo jest sobie teoretyzować, że będziemy w taki sposób żyć i czy inny, czy taki. I tylko zawsze, kiedy właściwie kiedy chcesz założyć rodzinę i mają się pojawić dzieci albo nie, to warto zanim to się wydarzy, zanim będzie ślub albo nie wiem, wspólny kredyt, bo to się okazuje, że wspólny kredyt jest dzisiaj częściej wiążący bardziej niż sakramenty. I teraz, jeśli ma to się wydarzyć, to warto się najpierw zastanowić, czy my chcemy mieć dzieci, kiedy chcemy mieć dzieci, ile chcemy mieć dzieci, jaki mamy system wartości, w jaki sposób będziemy to dziecko wychowywać i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do uzgodnienia i powiem, że w naszej pracy zdarzają się takie pary, które przychodzą zanim się coś wydarzy. Bo powiem, to jest bardzo, to co mówiłaś, to jest szczególnie te patchworkowe rodziny, mieliśmy dużo takich przypadków. To jest strasznie trudna układanka, dlatego że tak jak mówisz, to kto jest kim dla kogo, jakby trudne do określenia, to też powoduje pewnego rodzaju prawa do tego, żeby na przykład, nie wiem, karcić dziecko, tak? No dziecko niekoniecznie może to uznać, tak? To słynne nie jesteś moim tatą, tak? I tutaj jakby naprawdę trzeba się głęboko zastanowić, zanim się wykona taki ruch, przegadać to, zastanowić się, bo to, co jest najważniejsze w tym, co mówię teraz, to jest wspólny przekaz, wspólny system wartości, wspólny stosunek do dzieci, wszystkich, i tych naszych, i tych moich, i tych twoich, wszystkich. To musi być wszystko uzgodnione i wspólne i konsekwentnie realizowane. Wtedy się może udać.
Poza tym człowiek, żeby przyjąć kogoś, żeby kogoś zaakceptować cudze dziecko, powiedzmy to sobie w taki sposób, to musi mu dużo czasu. To musi po prostu to dziecko poznać, jakąś pracę wykonać, żeby się do niego zbliżyć, żeby je polubić. I tak a propos tego chciałabym powiedzieć, że mam kilka koleżanek w pracy, które adoptowały dzieci. Albo adoptowały dzieci, ponieważ własnych nie posiadały, albo adoptowały ponieważ chciał mieć więcej dzieci. I chcę powiedzieć, że tak patrzę sobie, że to są bardzo dobre rodziny i te dzieci bardzo dobrze trafiły. Że gdzieś rzeczywiście ten system adopcji w Polsce...
Też nie zawsze tak jest.
Widać, że... No pewnie tak, ale z moich doświadczeń, że to po prostu działa, że gdzieś ci ludzie są naprawdę przygotowani na tą adopcję. Są. Tak, że oni mają to naprawdę przemyślane. Mhm. Tak. I że naprawdę te dzieci fantastycznie się w tych rodzinach odnajdują. I tak myślę sobie, że to też bardzo ważne jest, myślę sobie, że gdzieś kiedyś posłyszałam, że w krajach skandynawskich jest tak, że kiedy ludzie adoptują dziecko, to cieszą się bardzo dużym szacunkiem społecznym z tego powodu. Natomiast myślę sobie, że w Polsce nadal wielu ludzi chciałoby ten fakt ukryć.
Tu się zatrzymajmy na moment. To też ważna myśl, którą przez chwilę można porozważać. Zrobimy krótką przerwę, wracamy do Państwa za moment, bo dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Bo tak nas wychowano. O środowisku wychowania dzieci rozmawiamy razem z ekspertami. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebook zapraszamy wszystkich Państwa także, którzy chcecie podzielić się swoimi refleksjami. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy i czekamy na Państwa myśli, komentarze, wątki, pytania. Za chwilkę ciąg dalszy, po piosence wracamy. Bo tak nas wychowano, ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, czym jest środowisko wychowania dzieci. To znaczy, jaki ma wpływ na nie, jakie mogą być jego konsekwencje i też przyglądamy się tym różnym środowiskom, które próbujemy zobrazować i zestawić z konsekwencjami, które mogą mieć w dorosłym życiu dzieci, wzrastającym właśnie w tymże środowisku. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, dzisiejsi goście, nasi eksperci. Państwo mile widziani jesteście i permanentnie zaproszeni na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Natomiast my teraz wrócimy do tego, o czym wspomniałem na samym początku. Mianowicie, i teraz przypomniałem jednym zdaniem. Chodzi o konsekwencje. To znaczy, środowisko, rodzina to nie jest tylko grupa ludzi. Tak jak tutaj użyliście tego takiego porównania, które no, można być jeszcze pewnym powiedzeniem, że cała wioska wychowuje dzieci, to nie jest tylko grupa ludzi, które połączone są więzami krwi, bądź, jak wspomnieliście tutaj o tak zwanych rodzinach patchworkowych, no, jakimiś tam więzami uczuciowymi, czy no, szerzej mówiąc życiowymi, no, które tak się skleciły, że akurat ci ludzie są razem ze sobą w różnej konfiguracji. Ale bardzo mocno położyliście na początku samym nacisk na wspierające środowisko, bądź nie. Więc jeżeli w jakiejś rodzinie są więzi, bądź ich nie ma, no to za tym idzie to wsparcie lub jego brak. Dlatego chciałbym teraz, żebyśmy się przyjrzeli może i o to Was poproszę, żebyście spróbowali narysować to, jakie właśnie konsekwencje może mieć brak więzi w rodzinie, a jaki kapitał daje to, że te więzi są i to są bliskie. Jeżeli jest to możliwe, jak mniemam, że jest, bo ludzie mają zdolność do przemiany, no to warto także przyjrzeć się temu, jak próbować odbudować albo zbudować dobre więzi rodzinne, nawet jeżeli ktoś zdiagnozuje, że one wyglądają u niego słabo, albo po prostu no, do tej pory raczej jest ich brak. To znaczy wszyscy są niby razem, a jednak każdy trochę wolnym elektronem. Ja jestem teraz świeżo po seansie, który mną wstrząsnął dzisiaj. Krótko przed przyjazdem do kina byłem na przedpremierowym pokazie w filmie Darrena Aronofskiego Wieloryb, który no też między innymi pokazuje, jakie są skutki braku więzi w rodzinie. To jest film o dobre, wybitne czasami nawet kino, to jest takie, które stawia więcej pytań niż daje odpowiedzi. I tam nie wprost ten film mówi o tym, jakie są skutki wywrócenia wszystkich wartości i całego porządku, który wynika z natury, do góry nogami. To są dramatyczne, tragiczne historie. Film jest wstrząsający, ale to jest naprawdę bardzo dobre kino i polecam. Już niedługo będzie ten film w szerokim rozpowszechnianiu, tak więc jeżeli ktoś chce się zmierzyć z bardzo trudnymi pytaniami, które mogą się urodzić w głowie po seansie tego filmu, a jednocześnie przeżyć bardzo silne emocje, to już teraz zachęcam do tego, żeby ten film zobaczyć. Natomiast po tej krótkiej dygresji oddaję już głos naszym ekspertom.
Kiedy mówimy o skutkach niewłaściwych więzi rodzinnych, kiedy brak jest tych dobrych więzi, to przede wszystkim to jest poczucie osamotnienia. I chcę powiedzieć o tym, że więzi, dobre więzi, to są takie więzi, które wspierają. I tu wcale nie chodzi o to, czy jest miłość, czy jest brak miłości, bo drugiego człowieka, ale można go niszczyć, zawłaszczać, nie szanować. I no, samo to, że gdzieś o kogoś się boimy, możemy się bać o niego też nadmiernie, samo to, że deklarujemy, że go kochamy, to jeszcze nie jest gwarancja tego, że w tej rodzinie pojawi się to, czego potrzebuje dziecko, żeby czuć się bezpiecznie. No, w takiej rodzinie jest też brak poczucia stabilizacji. I przede wszystkim taka rodzina, gdzie nie ma właściwych więzi, występuje brak zasad, gdzie tak naprawdę nie ma jakiegoś pomysłu na wychowanie, nie ma jakiegoś systemu wartości, nie ma jakiejś takiej powtarzalności, tylko właściwie panuje chaos. To jest taka uznaniowość. Dzisiaj mam dobry humor, dzisiaj mam zły humor, dzisiaj robimy coś, dzisiaj czegoś nie robimy, a dziecko potrzebuje powtarzalności, potrzebuje zasad, potrzebuje, żeby ten rodzic był osobą stabilną, osobą, która ma takie same poglądy w poniedziałek i we wtorek, który po prostu jest oparciem, zwyczajnie po prostu.
Ja też chcę powiedzieć, że tutaj, jeżeli już mówimy o takich potrzebach, to są dwie takie potrzeby, które moim zdaniem są kluczowe w ogóle. Pierwsza to jest potrzeba akceptacji. Dziecko potrzebuje być nie tyle kochane, ile zaakceptowane takim, jakie jest. Ono potrzebuje wiedzieć, że jest dobre, że jest akuratne, że już nic nie musi więcej, w sensie, no nie wiem, jakichś niestworzonych rzeczy. Jeżeli nie ma tego, to dziecko staje się apatyczne, ma kłopot z odbiorem świata, ma kłopot z odbiorem samego siebie, nie potrafi się w tym znaleźć. Natomiast kiedy dziecko jeszcze druga ta potrzeba, o której zacząłem mówić, to jest potrzeba przynależności. Teraz jeśli dziecko nie ma tej potrzeby przynależności, to ma z tym kłopot. Jeżeli rodzice nie są spójni w swoim przekazie, jeżeli na przykład jeden mówi tak, a to co powiedziałeś, że we poniedziałek tak, we wtorek tak, a ten rodzic mówi to, a tamten tamto, jak zapytam jednego, to będę mógł iść na imprezę, a jak zapytam drugiego, to nie będę mógł iść na imprezę i tak dalej, mnóstwo takich rzeczy, to warto sobie to uświadomić, że to powoduje niezrównoważoną wizję świata. I tak naprawdę uczy dziecko, że wszystko jest relatywne. Że właściwie na wszystko można spojrzeć tak albo siak, możemy sobie to wszystko jakoś tam zawsze wytłumaczyć. Co by się nie wydarzyło, zawsze jakoś sobie to wytłumaczymy.
No ta sytuacja też zdecydowanie uczy dzieci manipulacji.
O tak.
Czyli tak naprawdę wybierania miejsca i czasu i odpowiedzi rodzica. Należy o coś na przykład zapytać, takiego skradania się, takiego niemówienia wprost, również kłamania na przykład. Czyli to są bardzo takie negatywne skutki, ale też chciałabym powiedzieć o takiej sytuacji, którą coraz częściej spotykam, a mianowicie kiedy rodzice czy rodzina, no bo mówimy tutaj o różnych modelach rodzin, nie są spójni w tym, jak wychowują dziecko i kiedy rodzic jest na tyle niedojrzały, że robi sobie z dziecka kolegę. Czyli tak naprawdę gdzieś opowiada mu różne rzeczy, które nie są dla dziecka tak naprawdę, na przykład o swoim konflikcie z ojcem, o swoim konflikcie z matką,
Pewnie znowu, jak się spóźnia na przykład ojciec na obiad, to matka mówi do dziecka, pewnie znowu z tą lafiryndą z biura gdzieś poszedł. Tam.
No takie różne tego typu historie.
O tym mówimy, tak? To tak. O to chodzi.
Ale również tak naprawdę trzymający z jednym rodzicem taką sztamę, można by powiedzieć, przeciwko drugiemu rodzicowi, czyli ten...
A tu będziemy też mówić o tym.
Tak, dziecko, które staje się zakładnikiem po prostu. No. I no, to jest duża krzywda dla dziecka, dlatego że dziecko potrzebuje i matki, i ojca, i potrzebuje czuć, że jego rodzice mają jakiś szacunek, jakiś respekt dzieci przed tymi rodzicami, podziwiają w jakiś sposób tych rodziców. I teraz często rodzice chcą, żeby te dzieci szanowały je za to, że są ich rodzicami. I oczywiście jest powiedziane, czci ojca swego i matkę swoją, ale jednak myślę sobie, że my rodzice też musimy patrzeć, czy my zachowujemy się po prostu tak, jak ludzie godni szacunku, czy nasze dzieci po prostu nie widują w nas w różnych po prostu sytuacjach, na przykład upojenia alkoholowego, albo jakiegoś szału, prawda, albo jakiegoś zachowania po prostu bardzo nieobyczajnego. No jednak to jest tak, że no, my mamy być jakimś wzorem do naśladowania dla tych dzieci. Dzisiaj na przykład dzieci bardzo dużo używają brzydkich wyrazów, ale no, pytanie brzmi, a jakich wyrazów używa się w tym domu? Dzisiaj dzieci mają bardzo mały zasób słów, ale czy z tymi dziećmi ktoś rozmawia? Dzisiaj dzieci mają problem, żeby wyrażać własne sądy, ale czy mają taką okazję, czy z nimi się dyskutuje? Więc myślę sobie o tym, że ten rodzic, który gdzieś, jeżeli mówimy o tym wspierającym środowisku, to rodzic, który potrafi szanować swoje dziecko.
Ja powiem więcej. Rodzice, którzy potrafią szanować swoje dziecko i siebie nawzajem. Bo tak naprawdę dobry dom dla dziecka to jest taki dom, w którym rodzice są spójni. Znaczy dziecko widzi szczęśliwych rodziców, którzy się nie kłócą, na jaki sposób rozmawiają, w jaki sposób wyrażają swoje poglądy. I to wszystko odbywa się w jakiś, powiedzmy, cywilizowany sposób. Problem to, co mówisz, ten język, ten sposób dyskusji na przykład, że dzieci od razu nie potrafią rozmawiać o tym, że ja myślę tak, a ty myślisz tak i co z tego wynika. No nic z tego nie wynika, tak? Tylko od razu ja mam rację, ja muszę to przeforsować i tak dalej. Natomiast jeśli ojciec i matka akceptują się nawzajem, szanują się nawzajem, tak? Rozmawiają normalnie, to dziecko też tak będzie funkcjonować.
Znaczy my musimy mówić po prostu o kulturze rozmowy.
O kulturze, w ogóle o kulturze, nie tylko rozmowy, ale w ogóle o kulturze szeroko pojętej, tak? Bo takiej kulturze osobistej, ale również i tej kulturze przez to duże kół. I chodzi o to, że do takiego prawidłowego rozwoju młodego człowieka potrzebna jest aktywna postawa obojga rodziców. To nie chodzi tylko o to, że teraz ojciec pójdzie do kina, a jutro matka pójdzie, nie wiem, na basen z tym dzieckiem. Nie, chodzi o to, żeby razem we czwórkę gdzieś, czy tam w trójkę, w czwórkę, w piątkę, w dziesiątkę, nie wiem, ile by tych dzieci nie było, żeby razem gdzieś wychodzić, razem coś robić. Bo tu cała sztuczka polega na tym, że to dziecko musi widzieć całą rodzinę, tą relację między poszczególnymi ludźmi w tej rodzinie.
Ale właściwie takim słowem klucz tutaj.
Czyli to jest ta wioska, Bogdanie, to jest ta wioska, która wychowuje dzieci.
Tak jest.
Cała wioska.
Mini wioska, ale...
Mini, no tak, no ale tutaj wioska. Wiemy dokładnie, że to jest przenośnia.
Tak jest.
Tak. I tu jest, myślę, że takim słowem klucz jest szacunek. Jeżeli w rodzinie jest szacunek dla wszystkich członków rodziny, bez względu na to, ile mają lat, to dzieci uczą się po prostu szacunku do innych, uczą się szanowania granic innych ludzi. Czasami dorośli myślą sobie, że szacunek na dzieciach można wymusić. Nieprawda. Jeżeli coś chcemy od dzieci, to najpierw musimy im to dać. Trzeba im pokazać po prostu, czym jest szacunek.
No, ale uczą się też krytycznego myślenia na bazie doświadczeń, no bo dzieci mają różne zachcianki, ale to nie znaczy, że można je spełnić. I to już jest taki bardzo, powiedziałbym, wyrazisty dla dziecka motyw do przemyślenia, dlaczego ja nie mogę czegoś mieć. To już jest taki silny, bo poruszające mocne emocje bodziec. Więc dziecko uruchamia w tym momencie umysł i te doświadczenia, jeżeli się powtarzają, to uczą dziecko, jeżeli rodzice umieją oczywiście zachować się w ten sposób, że nie wyręczają dziecka i nie realizują wszystkich jego zachcianek, a tylko tylko te potrzeby, które rzeczywiście są istotne z punktu rozwoju dziecka. I to jest bardzo, bardzo dobry motyw, który, można powiedzieć, dziecku pozwala przyglądać się życiu na bazie doświadczeń i własnych emocji, mierzenia się z nimi.
Tutaj chodzi o to też, że, bo mówiła brata o szacunku, i tutaj ten szacunek dla dziecka jest bardzo istotny. To znaczy, ja pamiętam nasze dzieci, jak były małe i opowiadały różne dziwne rzeczy, o jakichś tam zabawkach, albo o jakichś klockach, albo o jakiejś grze na przykład, w którą grały, o jakichś postaciach z jakiejś książki. No, nudne to było jak flaki z olejem dla mnie. Nie rozumiałem z tego zbyt wiele, bo to jakieś dziwne nazwy używali i tak dalej, ale bardzo uważnie słuchałem za każdym razem. Skupiałem się na tym, starałem się jak najwięcej zapamiętać, ponieważ uważałem, że to jest mój szacunek dla tego dziecka. I teraz, jeśli ja szanuję to dziecko, no to coś powinienem o nim wiedzieć, tak? I powinienem mu przede wszystkim, właśnie słuchając go, dopytując, dyskutując, mówię do niego, że on jest ważny. To, co on myśli, to, co on czuje, co on robi, jest dla mnie ważne. W ten sposób można to przekazać. Tutaj jeszcze tylko jedno zdanie wrzucę od Korczaka Janusza, który mówi, jak, kiedy rozmawiasz z dzieckiem, to go nie obrażaj. Nie mów do niego, że jest głupek, czy tam jakiś inny, czy debil, czy różne takie rzucamy do dziecka, tak sobie od, bo tak nam wolno. Nie obnoś się ze swoją przewagą. Tak? To, że jesteś wyższy, większy, masz przewagę ekonomiczną, to jakby to jest słaby argument, bo to kiedyś zniknie i co wtedy, tak? Nie krytykuj dziecka. Tak, dziecka jako dziecka. Możesz skrytykować to, co robi. Na przykład, to, że coś robić się nie podoba, no okej, okay, ale nie, że dziecko jest niedobre.
To tutaj z tą myślą zostańmy na przerwę, bo to ważne, żeby sobie zakodować, czy trochę refleksji przeprowadzić właśnie wokół tej myśli, która też jest swego rodzaju podsumowaniem ostatnich kilkunastu minut tej części, w której przyglądaliśmy się konsekwencjom więzi bądź ich braku w rodzinie biologicznej dziecka. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o środowisku wychowania dzieci. Przybliżają nam to zagadnienie nasi eksperci Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu Bo tak nas wychowano. Zapraszamy do refleksji także Państwa. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam czekamy na Państwa wpisy. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Bo tak nas wychowano, w ramach którego rozważamy, jak środowisko wychowania dzieci wpływa na ich życie i na ich rozwój. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, nasi dzisiejsi eksperci. Państwo zaproszeni jesteście na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Kolejna sprawa, która dosyć, no tak powiedziałbym obszernie, wczoraj była tutaj omawiana przez nas w Nocnych Światłach, w cyklu Miłość w praktyce. Rozmawialiśmy, debatowaliśmy ponad dwie godziny o tym, skąd biorą się nieporozumienia. Przyglądaliśmy się temu źródłom nieporozumień, ale także ich przebiegu i również sposobom ich nie tylko zapobiegania, bo może warto zapobiegać takim nieporozumieniom, które faktycznie są, wynikają z nieuporządkowania, nazwę to pokrótce, ale warto wchodzić w pewne spory, z których wynika to, że obie osoby chcą do jakiegoś rozwiązania dojść, które będzie pewnym krokiem do przodu dla obu. To tak pokrótce streszczam wczorajszy program. Natomiast ponieważ przechodzimy teraz do kolejnej części, to dlaczego o tym mówię? Mianowicie, że w rodzinie, jak dobrze wiemy, przeróżnych napięć nie brakuje. Można powiedzieć, że rodzina, ze względu na to, że są tam ludzie, którzy mają swoje życie, a jednocześnie są pod jednym dachem i każdy ma inne potrzeby nieco, to siłą rzeczy w pewnym momencie te napięcia mogą się eskalować, nawet jeżeli nie dojdzie do ich właściwego rozwiązania, to skutki mogą być trudne. No właśnie, o skutkach teraz porozmawiajmy właśnie, bo konflikty są, po prostu są, tylko chodzi o to, jak my je rozwiązujemy, jak w nie wchodzimy, jak z nich wychodzimy i jak próbujemy nie przechodzić, bo to jest jeszcze bardzo istotna kwestia. Tutaj już wspomnieliście oboje o tym, że pojawiają się czasami w rodzinach takie stronnictwa, prawda? Więc to już jest jakiś no, bardzo niedobry zwiastun tego, że rodzina jest podzielona. To pokazuje, że są pewne osoby, które są bliżej, inne są dalej, że ktoś może czuć się odrzucony. No to skutki tego, wiadomo, czasami mogą trwać całe życie. Zdarza się tak, że w niektórych, szczególnie tutaj zrobię pewną wycieczkę taką socjologiczną, iż osoby odpowiedzialne za szczególnie istotne misje, gdy wysłani są czy to żołnierze, czy jacyś emisariusze, czy jakaś załoga kosmiczna, no czasami załoga kosmiczna jest nieparzysta, bo więcej statek kosmiczny nie uniesie na orbitę, prawda? Ale jeżeli to są na przykład długie misje, bądź wymagające bardzo takiego istotnego porozumienia, bardzo sprawnego, to organizatorzy tych misji starają się, by one nie były nieparzyste. To znaczy, żeby liczba osób nie była nieparzysta. Z tego względu, że jeżeli zawiąże się jakaś nić porozumienia, która nie będzie szła z myślą, którą mają do wypełnienia te osoby, no to stworzy się stronnictwo, które będzie liczniejsze od pozostałej części, na przykład dwóch na jednego, trzech na dwóch i tak dalej, i tak dalej. To wydaje się jakoś takie bardzo błahe, ale jednak może być istotne wobec sytuacji, które generują bardzo duże napięcie wynikające z niezwykłej odpowiedzialności albo strachu czasami, jakichś bardzo trudnych uczuć, które mogą się pojawić podczas pełnienia takich misji. Więc zwracam na to uwagę dlatego, że jeżeli w rodzinie takie koalicje się pojawiają, no to siłą rzeczy ta linia demarkacyjna, ta linia podziału tworzy się może w sposób niewidzialny dla tych, którzy z tym uczestniczą, ale ona potem dzieli tę rodzinę na naprawdę długi czas i być może na zawsze, już krótko mówiąc, że te relacje, tych relacji nie da się odbudować tak, aby ta rodzina była jednością. Natomiast to jest jeden tylko z tych wątków, które tutaj warto zauważyć. Ja go poddaję trochę w związku z wątkami, które wcześniej poruszaliście, ale jak mniemam, macie tutaj dużo większe spektrum do poruszenia.
Wiesz, Paweł, kiedy mówisz o tych koalicjach takich trwałych, to takie też występują rzeczywiście i one są bardzo niszczące, ale bardzo często bywa tak, że te koalicje zawiązują się w jakiejś sprawie i one są nietrwałe.
A, takie płynne, jak to w filmie to Rzeź na przykład, prawda?
Tak,
dwie pary, z których właśnie każda osoba co chwilę zmieniała koalicję.
Właśnie. I otóż to...
Genialny film.
I to
tak, genialny. Psychologicznie to jest rewelacyjny opis właśnie tego, jak można łatwo wyskoczyć z jednej koalicji i przeskoczyć momentalnie do tak? opozycyjnej wręcz. No.
I jak łatwo można stać się tym kozłem ofiarnym. Bo to jest tak, że...
Albo agresorem.
Albo agresorem, tak. Zdecydowanie. Można zmieniać po prostu absolutnie rolę. Można stawać się katem, z kata ofiarą przeskakiwać. Można po prostu, to jest żaden problem. I łatwo sobie zobaczyć, jak człowiek będący w takiej rodzinie, jak wygląda jego poczucie bezpieczeństwa. Bo to też mówi tak naprawdę wiele, że albo możesz spiskować, albo mogą spiskować przeciwko tobie. Więc po prostu to się robi sytuacja bardzo grubej nieuczciwości. To jest po prostu manipulacja, to jest rodzaj gry, takich no, bardzo silnych napięć. I powód polega na tym, że to jest już też taki że w bardzo wielu rodzinach w takie gry, w cudzysłowie, gra się po prostu latami. Gdzie tak naprawdę jedna ciocia idzie do drugiej cioci i mówi na trzecią ciocię na przykład. Kiedy mówi się na męża, a potem mówi się do męża, się mówi na kogoś innego i dzieci są świadkami tego wszystkiego.
Ale jeszcze na przykład dziecko słucha, jak mama rozmawia z ciocią o drugiej cioci, tak?
Tak.
A potem widzi, jak rozmawia z tą drugą ciocią mama.
Serdecznie.
Serdecznie i mówi o tamtej źle.
Tak jest.
I to jest dopiero, się robi miszmasz w głowie.
I teraz zobaczmy sobie, to się wszystko dzieje nad głowami naszych dzieci. One wsiąkają w to jak w masło. One wchodzą w to. Tak naprawdę, no to przecież ci rodzice, którzy w tym momencie tak się zachowują, przecież oni też się gdzieś tego nauczyli. Oni też gdzieś mieli tą swoją szkołę.
Unitarkę. Tak,
tak, taką unitarkę. I to jest potwornie niszczące, jeżeli mówimy o konflikcie, bo to często jest też taki konflikt, który jest taki pod dywanem, taki nieujawniony, czyli my będziemy robić tobie gdzieś tam koło pióra, ale w taki sposób, że ty teraz tego nie wiesz, bo tobie w twarz nie powiemy tego.
Jasne, tylko są też takie konflikty otwarte, gdzie ostre konflikty na przykład między rodzicami i trzeba sobie uświadomić, że dziecko zawsze ma taki imperatyw, żeby stanąć po czyjejś stronie. Dziecko nie umie być takie obojętne na to wszystko, co się dzieje. Dziecko musi wybrać, kogo słucha, kto jest mądry, kto głupi, kto dobry, kto zły. Teraz znamy wiele takich sytuacji, że rodzic przekonywał dziecko do siebie i dziecko stawało po jego stronie, walczyło, nie rozmawiało z tym drugim rodzicem, nie odzywało się, w ogóle wojna, a potem rodzice się pogodzili. A dziecko zostało na lodzie. Zdradzone, opuszczone, z tymi wszystkimi emocjami i nie wie, co ma sobie z tym zrobić. I znamy taką sytuację, że to już trwało grubo ponad rok, kiedy to dziecko nie rozmawiało z jednym z rodziców w ogóle i było cały czas obrażone na tego rodzica, mimo że rodzice już dawno się pogodzili, szczęśliwi, kochają się, wszystko robią razem, ale dziecko zostało w tym. I trzeba się zastanowić nad tym, jak wchodzimy w taki konflikt przy dzieciach, albo wciągamy te dzieci, to trzeba się zastanowić, jakie to ma potem konsekwencje.
No tutaj takim bardzo wstrząsającym filmem, klasycznym już Carlosa Saury sprzed pół wieku, no to jest Nakarmić kruki, który opowiada historię Anny, tej małej dziewczynki, która absolutnie nie jest w stanie sobie poradzić z trudnymi relacjami swoich rodziców, co ją prowadzi do, no nie będę zdradzał fabuły, ale do drastycznego kroku. I który rzutuje potem na absolutnie całe jej życie.
Właśnie.
Polecam, klasyka kina i bardzo wnikliwe psychologicznie kino.
Na następstwem też takim bardzo bolesnym dla dzieci konfliktu w rodzinie jest ograniczenie kontaktu z niektórymi członkami rodziny, gdzie ktoś jest na przykład, z kimś się nie wolno zadawać. Nagle w rodzinie znika w pewnym sensie wujek, czy ciocia, czy babcia, która nie ma wstępu na przykład do domu, bo ona staje się wrogiem. I rodzice nie liczą się kompletnie z tym, że to dziecko związało się z tą osobą, że to jest ważna osoba w jego życiu. I po prostu to się staje, nagle po prostu to jest wróg, bo rodzice nie potrafią rozmawiać, bo nie potrafią rozwiązać tych konfliktów. To są często takie konflikty też trwające z pokolenia na pokolenie, takie trwające konflikty od lat, gdzie nikt już nie pamięta, o co tak naprawdę dokładnie poszło, ale na pewno trzeba być w tej racji, trzeba być w tym konflikcie i na pewno trzeba wiedzieć, że tam jest twój wróg, trochę jak Kargul i Pawlak, nie? Że tam za tym płotem to jest ten twój wróg i broń Boże, żeby z nim po prostu rozmawiać, bo też takie jest to postrzegane, że jeżeli ja pójdę i wyciągnę rękę, to znaczy, że ja jestem słaba być może, że ja się przyznaję do błędu, no więc...
No ale że to również o tym, obrażone. Że to wszystko, co do tej pory było, to warte było w punta kłaków, że te całe spory, te całe zadymy, które się działy, no to przyznanie się do tego, że to w ogóle był zmarnowany czas, który można było załatwić dużo wcześniej pojednaniem na przykład.
No to w związku z tym trzeba trwać w tym, tak jak mówisz, Paweł. I wiecie co? I jeszcze jedna taka rzecz bardzo ważna, że generalnie jako społeczeństwo my mamy duży problem z radzeniem sobie z konfliktem. My łatwo się obrażamy, natomiast takie jakieś pojednanie nie przychodzi nam łatwo. I powiem wam, że ostatnio, ponieważ jeżdżę komunikacją miejską do pracy i z pracy, wyobraźcie sobie taka scenka. Wsiadam w autobusie na tych siedzeniach takich, które są cztery siedzenia takie twarzą do siebie. I naprzeciwko mnie siedzi matka z dziewczynką lat około 10. I matka rozmawia przez telefon. Rozmawia głośno, ja siedzę naprzeciwko, więc słyszę to. Bo też ona była zdenerwowana, mówiła podniesionym głosem. I dzwoni do jakiejś swojej, nie wiem, koleżanki, nie wiem kogo tam. I mówi o jakiejś nauczycielce, bardzo niepochlebnie, na pół autobusu. I obok siedzi córka, która cały czas ucho nadstawia. I matka w międzyczasie dopytuje. No ale to w takim razie ten zeszyt to ci sprawdzi. I Cińska? Nie, nie sprawdziła mi. No to na jakiej podstawie ona jej postawiła tą ocenę? Zobacz, nie sprawdziła jej tego. A powiedz mi, a czy to, tą klasówkę to ty pisałaś, a czy ty pisałaś tą poprawę? Nie, nie pisałam. No i zobacz, i teraz tego też nie pisała. I cały czas ta matka takim podniesionym głosem mówi, to dziecko obok siedzi i patrzy, jak ta dziewczynka cały czas jest taka przyklejona do tej mamy i też w takiej wojennej postawie. I wiecie co? Myślę sobie, Boże, ja bym chciała tej kobiecie powiedzieć, kobieto, idź i porozmawiaj z tą nauczycielką, bo to człowiek jest. Po co wymyślasz, że tam była jakaś złośliwość, po co się nakręcasz, po co o tym myślisz i po co to dziecko tego wszystkiego wysłuchuje?
No tak, tutaj zwracam uwagę na to, co napisała Magdalena Ewa na Facebooku. My dorośli robimy krzywdę dzieciom. No i faktycznie, gdyby wsłuchać się w niektóre myśli, które tutaj wypowiadamy, to można by powziąć taki wniosek, że debatujemy tutaj, a właściwie utyskujemy nad tym, jaka rodzina jest niedobra, jaka zła, jakie to jest opresyjne środowisko. Nie, nie mówimy, i tutaj zacytuję, co odpisałem, że nie rozmawiamy o tym, że robimy krzywdę, mówimy o spektrum kapitału bądź versus kontra deficytu wynoszonego z domu rodzinnego. Bo jak Państwo, którzy słuchacie nas od początku, mam nadzieję, że to było na tyle wyraźnie jakoś z naszych ust padło, że mówimy o tej przestrzeni rodzinnej, w której mamy skutki i dobrych więzi, i wsparcia, bądź jego braku. Oczywiście jesteśmy wszyscy ludźmi ułomnymi i sami mamy swoje deficyty i często je naszym dzieciom fundujemy, ale to nie znaczy, że rodzina jest z założenia zła i nie chciałbym, żeby tutaj taka myśl w ogóle przemknęła komukolwiek ze słuchaczy, kiedy podejmujemy wątki trudne i mówimy o tych negatywnych skutkach deficytów, czy nawet jakichś patologii rodzinnych, bo no, wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś nie posiada jakichś skłonności psychopatycznych bądź innych zaburzeń osobowości, które no, wycinają mu taką sferę emocji czy więzi, zdolności do więzi, no to każdy rodzic, no tak jak potrafi, kocha swoje dzieci. Aczkolwiek podkreślam to słowo, jak potrafi. Jedni potrafią lepiej, inni gorzej.
Właśnie chciałabym powiedzieć, że ja nie miałam wątpliwości, że ta matka angażowała się tak bardzo mocno w tą rozmowę, dlatego że ona bardzo chciała pomóc swojemu dziecku. Natomiast ponieważ nie potrafiła w inny sposób, to w gruncie rzeczy utwierdzała tą dziewczynkę w przekonaniu, że pani jest zła i że trzeba z nią walczyć. Natomiast myślę sobie o tym, że jest wysoce prawdopodobne, że gdyby pójść do tej pani, to okazałoby się, że to wszystko dałoby się wyjaśnić i z tą panią wcale nie trzeba byłoby walczyć i można byłoby też pokazać dziecku, że kiedy jest trudna sytuacja, to ten problem, ten konflikt można rozwiązać. Powiem tak, kiedy mam jakieś trudne sytuacje relacyjne w klasie czy w szkole, to zawsze rozmawiam z rodzicami w taki sposób, że dopóki dzieci są w tej szkole, to mogą skorzystać z tego, że mogą się nauczyć, że konflikt można rozwiązać, że można wyjść z konfliktu. Nawet jeżeli wskutek mediacji dzieci ustalą między sobą, że w związku z tym, że jest im ze sobą trudno, to one się przyjaźnić dalej nie będą, ale nie będą sobie robić krzywdy i zrobią pewne ustalenia, to też to jest zwycięstwo.
No i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że konflikt, który może zamienić się w konstruktywny spór, jest także szkołą krytycznego myślenia. Więc tutaj ja bym tego nie bagatelizował, bo konflikty, jak dobrze wiemy, są, były, są i będą. Tylko pytanie, jak je przechodzimy, do czego w nich dochodzimy, jeżeli się w nie zaangażujemy. Ale to tutaj odsyłam do wczorajszej audycji, której, przypominam, mówiliśmy nie tylko o tym, skąd biorą się nieporozumienia, ale także właśnie, jak je przechodzić w sposób konstruktywny. To w ramach cyklu Miłość w praktyce, a dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano, mówimy o środowisku wychowania dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są z nami. Zapraszamy Państwa na Facebook, profil Radia Plus, a patrzę na zegar, pół metek nocnych świateł nam minął przed momentem, to też krótka przerwa i wracamy do Państwa za chwilkę po piosence. Od blisko 5 minut mamy już piątek, 10 lutego. Nocne światła trwają od ponad godziny, a potrwają jeszcze kolejną godzinę, bo mniej więcej tyle dzieli nas, no, niezbyt dokładnie, od godziny pierwszej, kiedy to zakończymy dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że tym razem w cyklu, bo tak nas wychowano, dyskutujemy o środowisku wychowania dzieci. Naszymi ekspertami, zarazem współtwórcami cyklu są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Kolejną kwestię, którą teraz chcemy otworzyć, to jest to, co już w jakiś sposób zasygnalizowaliście wcześniej, mianowicie mówiliście sporo o szacunku, o tym, że to zawsze procentuje, jeżeli dziecko spotyka się z szacunkiem w swoim otoczeniu. Jeżeli samo go doznaje, nawet mimo iż wiele osób może uważać, że dziecko no, nie powinno być specjalnie szanowane, a przynajmniej na równi z dorosłymi, ale jeżeli nawet widzi, że dorośli ten szacunek sobie okazują i nawet w sytuacjach, w których no, wydawać by się mogło, powinny zakrólować emocje, dochodzi do może właśnie zrozumienia, pojednania, czy nawet takich sytuacjach, które przychodzą z zewnątrz, też nie ma jakichś gwałtownych odpowiedzi ze strony osób, które są tymi autorytetami największymi dla dziecka, czyli mama i tata, to dziecko no, widzi, że świat ma pewien i sposób komunikacji ma pewien ryt, który warto stosować i który no, chociażby właśnie przez obserwację w dziecku się konstytuuje. Oczywiście może na drodze różnych doświadczeń, buntów i poszukiwania swoich ścieżek jakoś od tego odchodzić bliżej czy dalej. Niemniej jednak to doświadczenie na zawsze w nim zostaje i jest to pewnego rodzaju kotwica. Kotwica, do której zawsze można wrócić. Taka zarzucona w porcie, do którego można po tym łańcuchu cofnąć się i skorzystać z tych doświadczeń, które w dzieciństwie, nawet przez obserwację, jeżeli nie przez własne takie osobiste doświadczenie, miało się okazję doświadczyć, czy właśnie obserwować. No właśnie, to jest pytanie, które trzeba tutaj postawić, bo mówiliście tutaj sami, że nie do końca, co zresztą wielokrotnie podkreślamy w nocnych światach, nie do końca osoby, które wchodzą w trwałe związki, które tworzą rodzinę, są do tego przygotowane. Niewiele wiedzą o sobie, niewiele wiedzą o sobie nawzajem, niewiele wiedzą o tym, co chcą w życiu, a jeszcze mniej o tym, co chcą razem zrobić. No więc, kiedy przychodzi dziecko na świat, to nagle okazuje się, że oni także nie wiedzą wiele o tych swoich dzieciach. Kupują książki, oczywiście, zastanawiają się, przeżywają cudowne jakieś uczucia i tak dalej, wzniosłe. Jasne, to jest wszystko piękne, ale czy one naprawdę wiedzą o tym, kim są dzieci? I co wiemy o naszych dzieciach? Jaki jest stan wiedzy, waszym zdaniem?
Zanim Beatę dopuszczę do głosu, to odniosę się do tego, co powiedziałeś, cytatem z Korczaka. Znowu. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom zaczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.
Bardzo mądry człowiek to był.
Bardzo mądry człowiek, tak jest. Paweł, kiedy pytasz, co wiemy o naszych dzieciach, to jest takie, to jest bardzo ważne pytanie i to jest tak naprawdę pytanie na całe życie, bo rodzicami jesteśmy, dopóki żyjemy i właściwie na dobrą sprawę gdzieś rodzice często interesują się dzieckiem, jak jest malutkie, rozmawiają z tym dzieckiem, a później już gdzieś przyjmują, że to dziecko jest takie albo inne, już mają jakiś pomysł na to, jakie to dziecko jest i jakby przestają badać, przestają rozmawiać, przestają obserwować. I to jest niedobrze, dlatego że tak naprawdę wszyscy się zmieniamy, a dzieci szczególnie, bo to są małe dzieci, które bardzo szybko dojrzewają i z dziecka, które jest bardzo takie rezolutne, odważne na przykład, dziecko na przykład może przeżyć jakąś traumę i może na przykład stać się dzieckiem, które jest jakieś zalęknione i mieć jakieś problemy. I ten rodzic powinien mieć tą rękę na pulsie, powinien przyglądać się temu dziecku. Drugą rzeczą jest to, że dobrze jak nie jeden dorosły się przygląda dziecku, bo to, co my widzimy, to, co widzi rodzic, to jest taki wierzchołek góry lodowej. Zazwyczaj dzieci zupełnie inaczej zachowują się w domu, inaczej zachowują się na podwórku, inaczej w przedszkolu się zachowują, czy w szkole. I to jest tak, że to tak jak my mamy też wiele ról i wiele twarzy, można by powiedzieć. Też gdzieś mamy tą swoją taką twarz domową, można by powiedzieć, a trochę inaczej w pracy, a trochę inaczej w kościele, a trochę inaczej w jakimś towarzystwie i w innym towarzystwie. I też to dziecko gdzieś radzi sobie bardzo dobrze, czuje się świetnie, a gdzieś po prostu ma jakieś problemy czy jakieś zahamowania, albo może właśnie wręcz gdzieś okazuje się, że jego talenty się ujawniają. I dla mnie to jest też takie ważne, żeby właśnie rodzice interesowali się też tym, jak inni ludzie widzą ich dzieci. Jak widzą te dzieci również specjaliści, z którymi te dzieci współpracują. Bo to jest po prostu dla nas bardzo, bardzo ważna wiedza i bardzo ważne jest to, żebyśmy budowali na tym, co wiemy, a nie na jakimś takim nieadekwatnym obrazie dziecka. Nie na jakichś takich mrzonkach albo jakichś pobożnych życzeniach. Bo powiedzmy, chcę mieć dziecko o określonych parametrach, w związku z tym tak długo będę powtarzać, że ono takie jest, aż się takie stanie.
Tak, no, będę hodować na zasadzie życzeniowej, tak, takiego brojlerka. Tak.
Tak. Dokładnie. Ale to, bo tutaj jak zaczęłaś mówić o tym, to, tak, to jest takie trudne do zobrazowania, tak? Jak to mówisz o tym, że to dziecko nie wiemy, bo to przeżyło, bo tamto przeżyło, no ale jeśli nie rozmawiamy z tym dzieckiem, tak na co dzień, tak nie pozwalamy mu się wygadać, nawet wykrzyczeć czasami, no to skąd mamy wiedzieć, jakie ono jest? Prosty test proszę sobie zrobić tylko. Mianowicie, jakie wasze dziecko ma ulubiony kolor, a jakiej muzyki słucha, jaki to jest zespół, a może komu kibicuje, a kto jest najważniejszy w gronie jego przyjaciół, w co on gra, i tak dalej, i tak dalej. Można te pytania mnożyć i większość rodziców będzie miał kłopot z odpowiedzią na połowę tych pytań, albo nawet na większość.
Ja bym jeszcze takie jedno pytanie dodał. Jaki jest kolor oczu dziecka?
O, na przykład. Nie, no to czasami no, się wiesz.
No, ale też. Słuchajcie, ale może być problem. Może być problem, uwierzcie mi.
To prawda.
Tak, to prawda. Słuchajcie, i też no takie bycie przy dziecku, towarzyszenie dziecku,
ale właśnie, to jest ważne, przepraszam, to jest bardzo istotne teraz, co mówisz, żeby to nie było tak, że my idziemy jakby przed tym dzieckiem, tylko za dzieckiem.
To jesteśmy takim wsparciem.
Tak.
Jesteśmy taką obroną taką. Ale też wiecie co, to jest też takie bardzo ważne, żeby ten rodzic był taką skarbnicą wiedzy, ale
nie narzucającą
i też żeby rodzic potrafił przyznać się do tego, że czegoś nie wie. Dla mnie na przykład to jest też bardzo ważne w pracy nauczyciela, na które nie znam odpowiedzi, to mówię, to sprawdźmy to w internecie. Tak? to zobaczmy, poszukajmy gdzieś tej wiedzy, tak? Czy w jakiejś książce poszukajmy wiedzy. Dzisiaj wiedza jest tak szeroka, że nikt nie ma monopolu na całą wiedzę po prostu. To jest niemożliwe już w tym momencie.
Ale wiele osób dalej ma problem z tym, żeby przyznać, że czegoś nie wiedzą.
Tak, tak. I myślę sobie, że to jest duży szacunek, a poza tym też gdzieś uczenie dziecka tego, że jak nie wiesz, to poszukaj. To nie jest wstyd nie wiedzieć. Więc to jest szalenie ważne. Również to na przykład, żeby dać dziecku prawo do popełniania błędów.
No tak, ale jeżeli bohaterem dziecka jest Chuck Norris, no to on przecież przeczytał cały internet i to dwa razy.
No tak.
To ma kogo to naśladować.
No właśnie.
No i potrafi trzaskać drzwiami obrotowymi.
No właśnie, chociażby.
Słuchajcie, bo wiecie co, jeżeli nie nauczymy naszych dzieci, że mogą popełniać błędy, że mogą się uczyć, bo no to jest taki paradoks, że my uczymy się tylko na swoich błędach, nie uczymy się na cudzych. Możemy dzieciom mówić, ty uważaj, bo ja wtedy coś tam zrobiłam i to było złe. Natomiast no, dziecko musi się niestety potknąć raz i drugi, żeby zobaczyło sobie właśnie, że na przykład no, konsekwencją tego, że nie spakuje zeszytu, będzie to, że nie będzie miał w szkole tego zeszytu, a tego, że się nie nauczy, to, że dostanie jakąś ocenę, która będzie niezadowalająca.
To, że zamiast na przykład odrabiać lekcje, będzie z chłopakami tam gadał, czy wyjdzie z chłopakami pogadać, czy w domu przez telefon, czy tam tablet jakiś, czy komputer, to, że czas poświęci na coś, a nie na coś innego, to ma swoje konsekwencje. Mhm. I to trzeba. No i w jaki sposób mamy dziecko nauczyć konsekwencji, jeżeli to my pamiętamy za niego, odpowiadamy za to, żeby on, no, nie wiem, no głupia sprawa, na jutro masz mieć w szkole nożyczki, no, małemu dziecku mówi to pani, i mama pamięta, żeby dziecko miało nożyczki. To dziecko ma pamiętać, nie ty, mamo. Mama nie jest od tego, żeby pamiętać o nożyczkach. Mama jest od tego, żeby zaakceptować dziecko, przytulić, umówić się na coś fajnego.
I żeby też powiedzieć dziecku, że czasami też jej się zdarzy o czymś zapomnieć.
Też się zdarzy o czymś zapomnieć, tak jest. No bo to jest jakby, bo kiedy mówimy o tym, że wychowujemy to dziecko i tak dalej, no to wychowujemy, czyli nie hodujemy, tylko wychowujemy to. W jaki sposób nauczyć go samodzielności, odpowiedzialności? No tylko w taki sposób, że będzie samodzielnie myślało i odpowiadało za to, co wymyśli.
Ale też trzeba sobie to zobaczyć, że czasami to my dorośli nie radzimy sobie z tym, żeby się przyznać do jakiegoś błędu, bo przyznanie się do błędu czy do niewiedzy bardzo się łączy ściśle z wysoką samooceną. Jeżeli mamy poczucie, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, to możemy czegoś nie umieć, możemy o czymś zapomnieć i to nie rujnuje gdzieś naszego poczucia własnej wartości. Łatwo jest zobaczyć, że takie dziecko, które jest przez rodziców chwalone, doceniane, kiedy rodzice mówią dziecku, jakie są jego mocne strony, kiedy pokazują dziecku zadowolenie, dumę z tego, że mu się udaje to i tamto, to kiedy mu się coś nie uda, to po prostu to dziecko też uczy się, że w życiu czasami coś się nie udaje. I
a
też
rodzice go przyjmą?
Tak.
Z tym, że mu się nie udało, że jest taki niedoskonały.
Tak. I on sobie no, też uczy się radzić sobie z porażką. Taką sytuacją na przykład nagminną jest to, że na przykład rodzice, którzy grają w gry różne z dziećmi małymi, dają tym dzieciom wygrać, bo jak dziecko przegra, to będzie płakać. W związku z tym dziecko zawsze musi wygrać. No i oczywiście nie o to teraz chodzi, żeby ogrywać tego małego brzdąca, prawda, cały czas, ale jednak dać mu zobaczyć, że czasami człowiek też przegrywa, bo to jest po prostu nauka życia.
Ale nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe dla wielu rodziców, bo przecież kiedy widzą te usta w podkówkę wygięte dziecka, które przegrało, no to serce się kraje. No. No, to jest trudna sytuacja emocjonalnie.
Znaczy, ja myślę sobie.
Wiesz, Paweł, tylko jak to dziecko będzie raz wygrywać, raz przegrywać, to ono nie będzie miało tej buzi w podkówkę. Jeżeli będzie ono 500 razy wygrywać z każdym w rodzinie, a potem pójdzie na zewnątrz i przegra z każdym poza domem, to wtedy będzie miało buzię w podkówkę. Bo ono nie umie przegrywać. Pójdzie do szkoły, dostanie jedynkę czy dwójkę i też będzie miało buzię w podkówkę, Albo na przykład będzie chciało w przedszkolu zabawkę, a inne dziecko weźmie tą zabawkę i będzie miało w podkówkę buzię, bo przegrywać nie umie.
Znaczy, bo tak, bo zawsze dostaje to, czego chce. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to w wychowaniu bardzo jest ważne to, żeby mieć wizję tego, czego my chcemy tego człowieka nauczyć.
Jak pamiętam, robiliśmy warsztaty takie dla rodziców, małych dzieci szczególnie, ale nie tylko, to pamiętam, że na pierwszych zajęciach zawsze było takie pytanie, do czego chcesz wychować to dziecko? Kto to ma być? Nie w sensie, czy to będzie lekarz, prawnik, czy kierowca, tylko jakim człowiekiem on ma być? Jakie wartości ma mieć? Do czego dążyć w życiu, tak? I tu rodzice mieli problem, bo to jest punkt wyjścia do tego, w jaki sposób wychowywać dziecko. No bo jeżeli chcemy wychować dziecko jako osobę niezależną, taką przebojową, no to nie możemy mu mówić zamknij mordę za przeproszeniem, ani żadne takie, no bo go zgasimy. Musimy mu pozwolić na to, żeby wykrzykiwał swoje racje.
A poza tym, jeśli pozwolimy sobie tak się do dziecka odzywać, to wkrótce sami
no ja
możemy
wiem, no,
usłyszeć też
czasami,
takie...
Tak, prędzej czy później to nawet nie tylko usłyszymy, ale dostaniemy w tą rzeczoną mordę.
Chodzi o to, że czasami można nawet lżejszych słów użyć, ale chodzi o to, żeby go nie gasić. Chodzi o to, żeby to dziecko mogło się wykrzyczyć. Bo jeżeli chcemy wychować na takiego karnego człowieka, być może żołnierza, nie wiem, no to wtedy rzeczywiście możemy go w kącie stawiać 3 razy dziennie. Czy to będzie dobry żołnierz? Pewnie nie, bo nie będzie samodzielnie myślał. Może będzie dobry do tego, żeby...
No, będzie się bał kary, no więc...
No właśnie.
No co to za żołnierz, który się boi? No.
Poza tym powiem wam tak. To też jest kolejny problem, bo bardzo wielu ludzi, dzieci już widzę, że też ma takie przekonanie, że w życiu to jest taki efekt fali właśnie, tego takiego traktowania, że można być albo ciemiężonym, albo można być ciemiężycielem. Czyli nie ma w ogóle żadnych stanów pośrednich. Nie można być asertywnym, niezależnym i szczęśliwym człowiekiem, który daje szczęśliwie żyć innym ludziom.
No, można być jeszcze symetrystą, to znaczy kimś, kto obserwuje bacznie rzeczywistość i wyczuwa koniunkturę, na którą stronę barykady lepiej przeskoczyć. Tak, no ale to chyba nie jest ten rodzaj inteligencji.
Jest takim konformistą, nie?
Tak, której chcemy dzieci nasze uczyć. Zatrzymajmy się na chwilę na tym. Wrócimy do Państwa za chwilę. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano o środowisku wychowania dzieci. Gośćmi Nocnych Świateł są Beata i Bogdan Janoscy, współtwórcy cyklu, nasi dzisiejsi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Po piosence dalszy ciąg dyskusji, wracamy za chwilkę. Na Facebook też Państwa zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami. Tam, gdzie zawsze, czyli profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o środowisku wychowania dzieci. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, nasi dzisiejsi eksperci z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, pomagają nam przybliżyć zagadnienia, o których dyskutujemy. Jeszcze jest jedna kwestia, która ma wpływ na to, jak rodzina funkcjonuje. Otóż rodzina nie jest jakimś wyrwanym z rzeczywistości tworem, który funkcjonuje w jakiejś przestrzeni, która nie ma zetknięcia z żadnym innym, dajmy na to, tworem lewitującym w jakiejś hipotetycznej czasoprzestrzeni. Przenikanie się światów, osób, opinii, dostępność do mediów, do wszelkiego rodzaju wypowiedzi, informacji, postaw ludzkich, emocji, relacji, interakcji, to jest świat, w którym żyjemy w niezwykle skomplikowanej siatce połączeń. I trudno naprawdę powiedzieć, żeby rodzina i jej członkowie, osoby, które w tej rodzinie tworzą tą wewnętrzną siatkę więzi krwi, nie były podatne na sytuację. No to jest, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale trzeba to powiedzieć jasno, expressis verbis tutaj, że tak jest. Bo teraz chciałbym przekierować naszą uwagę na presję środowiska zewnętrznego, ale w jakim kontekście? W kontekście pozytywnym, no bo tutaj jak już wcześniej zauważyłem, odpowiadając na to spostrzeżenie jednej z naszych słuchaczek, mianowicie Magdaleny Ewy, że nie staramy się patrzeć na to, o czym dzisiaj rozmawiamy, w sposób negatywny. To nie chcemy utyskiwać, nie chcemy wyłowić jak najwięcej tutaj brudu czy czegokolwiek trudnego. Nie, absolutnie nie. Mówimy, nazywając rzeczy po imieniu, o tym, co jest dobre, co jest złe, przeciwstawiając je ze sobą i również ważąc, jakie są tego konsekwencje. Otóż, jeżeli patrzymy na presję środowiska, no to oczywiście możemy wobec tej presji zachowywać się w sposób automatyczny, to znaczy jak kulka w bilardzie. Tam, gdzie mocniej nacisną, to my w tę stronę wyskoczymy albo w przeciwną na zasadzie trzeciej zasady dynamiki Newtona. Ale jeżeli mamy jakąś umiejętność krytycznego myślenia, o czym mówimy tutaj wielokrotnie podkreślając, że jeżeli dzieci uczymy tego krytycznego myślenia, to one to na pewno spożytkują. I jeżeli my jako dorośli mamy już ten kapitał, ten zasób, który też pewnie z rodziny wynosimy, ale także z doświadczeń późniejszych, który w jakiś sposób się kształtuje jako pewnego rodzaju światopogląd i umiejętność wchodzenia w interakcje, a i tak przecież ciągle błądzimy, robimy jakieś głupie rzeczy i tak dalej, ale no mamy pewien zasób, który pozwala nam na umiejętność wyboru. Wyboru tego, co jest dobre bądź złe, dla nas, ale również, i tutaj już przechodzimy bardzo stricte do tego, o czym rozmawiamy, wyboru ścieżki wychowania naszych dzieci.
Czy bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że są jakieś warunki, żyjemy w jakiejś kulturze, w jakimś czasie żyjemy, ale to jednak my jako rodzice mamy mieć jakąś wizję wychowania naszych dzieci. Często rodzice wiedzą, jak nie chcą wychowywać dzieci. Czasami mówią, bo mnie brakowało dyscypliny, albo ja miałem za dużo dyscypliny, ale nie wiedzą tak naprawdę jak. I,
tak, bo za mało był lamy, prawda? Tak. Jak to mawiały niektórzy, tak.
Bo gdyby
więcej w tyłek dostawał, to by był gość. Tak. Nie?
Tak. Gdyby mnie więcej przymuszali do czytania książek, to byłbym mądrym dzisiaj człowiekiem, tak, i miałbym dobrą pracę.
Einsteina miałbym w małym palcu, tak.
Na przykład, prawda? Słuchajcie, jest na pewno jakaś moda. Moda rozumiana jako gdzieś jakieś takie też nurty wychowania. Bogdan dzisiaj czytał Korczaka, tak? To przed wojną, druga wojna światowa, tak? Ale właściwie na dobrą sprawę dzisiaj bardzo...
Wszystko jest aktualne.
Wszystko jest absolutnie aktualne i teraz... paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że wtedy to było takie nowatorskie, ale myślę sobie, że dzisiaj też dla wielu jest. To, że dziecko to człowiek, tylko że mały, tak? Taki sam człowiek jak ja, że człowieka nie mierzy się na centymetry, to dla wielu ludzi nadal dzisiaj jest nie do przyjęcia. I właściwie na dobrą sprawę jest dzisiaj też taka możliwość, jak na przykład pomoc psychologiczna, są lektury do przeczytania, są różne programy w mediach i chcę powiedzieć, że tak jak wszędzie, są mądre i są niemądre. I tak jak przekaz kulturalny można sobie wybrać taki z tej kultury wysokiej, jakiś dający coś do myślenia, a można po prostu wciągać tą papkę. I tak samo można na przykład dziecko wychowywać, bo chcemy je wychowywać do jakichś wartości, które gdzieś mamy ustalone, wdrukowane w siebie, mamy te przekonania, że te wartości są dla nas ważne, albo możemy po prostu płynąć z prądem i na przykład wychowywać dzieci w mediach społecznościowych i wychowywać tylko dzieci, tak jak mówię, w tej papce po prostu. Także to jest wielka odpowiedzialność tego rodzica. No i myślę sobie, że szalenie dla mnie ważne jest to, że rodzice muszą być autentyczni, bo kiedy mówimy o tych przekazie na przykład duchowym, patriotycznym czy kulturalnym, nie da się wychowywać dziecka w jakiejś duchowości, jeżeli sami tej duchowości nie posiadamy, bo my jesteśmy wtedy nieautentyczni. Jeżeli my
no
nie
trudno
mamy...
z pustego nalać, prawda?
No nie da się po prostu, prawda? Jeżeli my nie mamy jakiegoś zainteresowania kulturą taką wyższą, wysoką, tak? No to trudno jest, żeby ten rodzic gdzieś no to często tak bywa, że rodzic wysyła dziecko do teatru, tak? Rodzic każe dziecku czytać książkę, tylko dziecko nigdy nie widziało rodzica z książką, prawda? Czyli gdzieś to jest, to znowu jest jakoś tam nieautentyczne. Rodzic mówi, ucz się, bo będziesz mieć dobrą pracę. A dlaczego ty się, rodzicu, nie uczysz? Dlaczego ty się niczego nie dowiadujesz? No bo rodzice często mówią, bo ja już do szkoły chodziłem. Ale przecież postęp jest tak naukowy w tej chwili przebiega, że właściwie, no i przecież w kulturze tyle rzeczy się dzieje, że no nie można teraz powiedzieć, skończyłem szkołę i wystarczy, prawda? Że gdzieś no, rodzic też powinien, jeżeli chce, żeby jego dziecko się rozwijało, to powinien dać temu dziecku przykład.
Ale tu też jest bardzo istotna wiedza, że to, że rodzice mają różne poglądy, bo nie muszą mieć tych samych poglądów na różne rzeczy, nie muszą wyznawać tych samych wartości nawet, szczerze powiedziawszy,